Jeden werset chcę przeczytać, ale zachęcam do przeczytania przynajmniej tego rozdziału później od wersetu 17 aż do końca. Ale teraz zatrzymamy się przy jednym wersecie, 22 rozdział Księga Ezechiela, werset 30. Szukałem wśród nich męża, który by potrafił wznieść mur i przed moim obliczem stanąć w wyłomie, stawiając się za krajem, abym go nie zniszczył, lecz nie znalazłem. Chciałbym, byście uruchomili nieco dzisiaj swoją wyobraźnię i wyobrazili sobie, że stoję tutaj z taką szczególną lampą, lampą naftową, jakich się często na wsi używa, taką, jaką się brało do stodoły, do szopy idąc. Taka bardzo tradycyjna naftowa lampa. Będzie ona nam potrzebna do pewnych poszukiwań. Wyobrażajcie sobie, że z nią chodzę, szukając czegoś. Grecki filozof Diogenes krążył po ulicach i z zapaloną lampą podchodził do ludzi, czegoś poszukiwał. Śmiano się z niego i pytano, co robi. Jego odpowiedź brzmiała: szukam, szukam człowieka. Przed 2000 lat przyszedł na świat Jezus Chrystus w Betlejem. Moglibyśmy powiedzieć, ktoś, kto szukał człowieka. Kiedy prorok Izajasz zapowiadał jego przyjście, to nadał mu wspaniałe imiona. Zapowiadając jego narodzenie, mówił: albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. A Mateusz powiada: Immanuel, co się wykłada, Bóg z nami. Będąc z nami, Bóg szukał człowieka i zawsze szuka człowieka, który gdzieś się zagubił w swoim życiu, gdzieś zgubił się między swoimi grzechami, ale ten właśnie Bóg, dając Jezusa Chrystusa, powiedział: przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać to, co zginęło. Gdzieś ludzie się pogubili, zagubił się człowiek, zginął, moglibyśmy powiedzieć, człowiek, a pozostała po nim jakaś atrapa. I Bóg przyszedł, aby odnaleźć to, co się zagubiło, co zginęło. I dlatego Bóg powiada: szukam człowieka. Wydawałoby się, że wokół nas są ludzie, wszędzie oni są. A jednak, czy na pewno znajdujemy, czy spotykamy człowieka? Jakże boleśnie brzmiały słowa człowieka, który czekał przy sadzawce Betesda. Kiedy przechodził Jezus Chrystus i zadał mu pytanie, on powiedział: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił tam do tej sadzawki, gdy jest poruszona woda, gdy mógłbym być uzdrowiony. Inni mnie wyprzedzają: nie mam, Panie, człowieka. Tylu ludzi wokół niego było, tylu innych oczekiwało, nie był tam sam, a jednak stwierdził: nie mam człowieka. I odważę się postawić taką tezę, że Bóg nie szuka kogoś, ale Bóg szuka człowieka. Tego naprawdę prawdziwego człowieka. Szuka go dlatego, bo stworzył go. Stworzył człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo. I takiego poszukuje. Myślę, że właśnie o takim człowieku chciałbym ciągle mówić. Chciałbym takiego człowieka widzieć, tego doskonałego, jakiego Bóg stworzył. Wszystko, co stworzył, mówił, że jest dobre. Gdy stworzył człowieka, powiedział: i bardzo dobre jest. człowiek był doskonały, grzech go zniszczył. I dziś często mówimy, że tak trudno znaleźć porządnego człowieka w tym pozytywnym sensie. Wokół nas pełno jest ludzi, nigdy nie jesteśmy samotni, właściwie dziś trudno nawet tak gdzieś odizolować się, zamknąć, to trzeba naprawdę gdzieś uciekać. Uciekniesz gdzieś do lasu, uciekniesz gdzieś w głęboką puszczę i tam znajdziesz takiego, a jeszcze pamiętam, jak to była taka swego czasu moda, ileś tam x lat temu na noszenie tranzystorów, toście wszędzie takich z takim pudłem wielkim krzyłku spotkali, nawet głęboko gdzieś w lesie. Chciałeś uciec, chciałeś posłuchać, jak trawa rośnie, jak ptaki śpiewają, nie usłyszałeś, usłyszałeś tego tranzystorowca. Bóg z bólem przemawia przez proroka Ezechiela i powiada, coś złego dzieje się w narodzie. Coś złego dzieje się, że nie mogę znaleźć człowieka, który stanąłby w wyłomie, który zbudowałby mur, który by zajął się naprawą, który by coś zmienił. Tak trudno znaleźć człowieka. I dlatego polecam przeczytanie tego rozdziału od 17 wersetu, bo on powiada, co się złego działo, dlaczego nie mógł znaleźć człowieka. On mówił, kapłani gwałcą mój zakon. Wodzowie to wilki drapieżne. Prorocy wszystko tynkują. I gdy tak słucham tego i czytam, myślę sobie, czy się coś zmieniło? Czy jest inaczej? Gdy tylko wstaniesz rano i otworzysz radio, słyszysz o aferach. Jedna drugą goni, a co jedna lepsza. I myślisz sobie, co się dzieje z tym narodem? Co się dzieje ze światem? Co się dzieje z ludźmi? Co się stało z człowiekiem? Świat oszalał w swym grzechu, w swej nieprawości. Nie ma człowieka. Szukał Bóg rozwiązania tej sprawy. Nie tak, że Bóg przyjdzie i coś zmieni, ale szukał przez ludzi. Bóg coś chce zmienić, coś chce nowego uczynić. Nie tylko, że Bóg jakoś to zrobi tak nieokreślenie, ale On to chce zrobić przez nas, przez ludzi. On chce użyć człowieka, dlatego powiada, szukam człowieka. Szukam takiego, który byłby gotów poświęcić swoje życie, swój czas, znieść mur ochronny, by wstawiać się, by modlić się, by walczyć przed Bogiem. Nie tylko o siebie, ale o innych. Jak łatwo jest być skoncentrowanym na sobie, myśleć o swoim życiu, o swojej świętości, o swoim życiu z Bogiem. To jest dużo łatwiej. Ale Bóg potrzebuje też człowieka, który by myślał o innych, który by stanął, zatroszczył się. Szukam człowieka. Szukam człowieka z latarnią i go nie mogę znaleźć. To skarga wyrażona przez proroka Ezechiela. Szukam człowieka, który nie tylko konsumuje, ale który się przejmuje. Nie przechodzi do porządku dziennego nad wieloma złymi sprawami. Szukam człowieka, który nie siedzi bezczynnie, pełen rezygnacji i powiada, tu się już nic nie da zrobić, tu się nic nie da zmienić, ale on się angażuje w to, aby następowały zmiany. Szukam człowieka, który nie milczy, gdy inni zło nazywają dobrem, a dobro jest wyśmiewane. Gdy życie etyczne jest nie w modzie, a grzech otrzymuje aplauz. Jest takie przysłowie, które powiada, że od dobrego człowieka to często ze świecą trzeba szukać. Dlaczego? Dobrego, porządnego trzeba ze świecą szukać, a nie są oni normą. Nie są to ludzie, którzy wokół nas żyją. Dlaczego jest potrzebna świeca, by znaleźć człowieka, lampa, by go odnaleźć? I Boże Słowo daje nam odpowiedź, dlaczego. Ponieważ to samo Słowo powiada. Grzech się rozmnożył. A ja mogę dodać jeszcze do entej potęgi. Dlatego potrzebujemy lampy, oświetlenia, jakiejś wskazówki. By może świecąc tą lampą spojrzeć komuś prosto w oczy. By z zastanowił się, kim jest, jak żyje. Dlaczego tak trudno o nim powiedzieć, że jest człowiekiem? W tym właściwym sensie każdy z nas jest człowiekiem. Jeden z filozofów powiedział, jak nie masz piór, to już jesteś człowiekiem, bo jesteś inny niż kobiet. Ale nie o to chodzi, że każdy z nas jest człowiekiem, ale zadaję sobie pytanie, jakim? Kim jesteśmy przed Bogiem? I najpierw odpowiedzmy sobie, kogo łatwo jest znaleźć bez lampy? Jakiego człowieka można znaleźć bez lampy? Nie potrzeba żadnej lampy, żadnego reflektora. Człowieka, który niekoniecznie jest gotów stanąć w wyłomie, ale jest chętny stanąć na murze. A najlepiej, jakby jeszcze tam było tak napisane, 1, 2 i 3. I najlepiej na tej jedynce. No, trójka to już taka ostateczność. I pierś do medalu oczywiście. Dlaczego takich ludzi jest łatwo znaleźć? Łatwo ich można rozpoznać też. Mają pewną wadę fizyczną. Mają przykurcz dłoni i tylko jeden palec sprawny. Takich ludzi jest łatwo znaleźć. Wszystko wiedzą, wszędzie byli i każdemu wiedzą, co powiedzieć. Ludzie zdeformowani, gdy po latach niewoli, która trwała niecałe 70 lat w Babilonie, naród mógł wrócić do zdewastowanej Jerozolimy. Mogli wrócić ją odbudowywać. I była organizowana wyprawa. Wyprowadzonych było do niewoli około 47 tysięcy ludzi. A wiecie, ilu chciało wrócić stamtąd? Kiedy mogli wracać? W pierwszej fazie przybyło tylko 1800 ludzi. Im tak dobrze było tam w niewoli. Tak się przyzwyczaili. Tak im dobrze się żyło. Jest taka bajka o orle. Ktoś chwycił orła, zamknął w klatce i bardzo długo go tam w tej klatce trzymał. Orzeł się tak przyzwyczaił, że nie odczuwał potrzeby wolności, a więc mógł już nie być w klatce. Był na drążku sobie, jak papuga, tak czasami widzicie, takie w cyrku bywają. Na drążku sobie siedział. Nawet nie miał zamiaru pomachać skrzydłami, by polatać. Ale nad nim szybował inny orzeł, a on się jemu przyglądał. Nie wiedział, co to znaczy to uczucie latania. Tak mu było dobrze, aż pewnego dnia ten szybujący nad nim orzeł splunął tak blisko, że go musnął. Wtedy nagle coś się odezwało w tym siedzącym na drążku orle i zatrzepotał skrzydłami i poczuł oddech wolności i poczuł to, że może być też tym, który może latać i wzbił się i zaczął latać. I poczuł, że nie musi być kimś, kto na drążku czasami nawet przechylał się na dół głową i wisiał tak, bo już nic ciekawszego w życiu robić nie potrafił. Nie ma ludzi, którzy są gotowi stanąć w wyłomie. I kiedy przyszli do Jerozolimy, co się stało? Byli ludzie, którzy byli gotowi postawić ołtarz w tym miejscu, gdzie on był kiedyś, na miejscu zburzonej świątyni. Chcieli odbudować mury, ale niewielu było chętnych stanąć w wyłomie. Wręcz przeciwnie, nagle znaleźli się jednopalczaści. Nehemiasza, 2, 10. A gdy Sanbalat, Choronita i Tobiasz, sługa amonicki, dowiedzieli się o tym, bardzo się tym zmartwili, że przybył człowiek, który miał się zatroszczyć o pomyślność synów izraelskich. Nie podobało się to tym jednopalczastym, że znalazł się Nehemiasz, który chciał stanąć w wyłomie, który przeszedł wokół mury i zobaczył, jaki jest ich stan. i podjął decyzję, będę odbudowywał. Znajdę ludzi, którzy to odbudują. I opowiedziałem im, powiada Nehemiasz, o dobrotliwej ręce mojego Boga, która była nade mną, oraz o słowach, jakie wypowiedział do mnie król. A wtedy oni rzekli, zabierzmy się do budowy i przyłożyli ręce do dobrego dzieła. A gdy Sanbalat Horonita i Tobiasz, sługa Amonicki oraz Arab Geszem dowiedzieli się o tym, drwili z nas i lżyli nas, mówiąc, cóż wy to tu wyczyniacie? A nawet mówili, co to za mur? Lis skoczy na niego, a się przewróci. Drwili. Ludzie, którzy mają przykór z dłoni, potrafią tylko tyle. Cóż wy tu robicie? Ezechiel powiedział, Bóg przez niego powiedział, nie ma człowieka, który by chciał stanąć w wyłomie. Jedni odbudowywali, a inni kpili, drwili. A jednak Nehemiasz dokonał czegoś, czego dziś współczesna technika nie byłaby w stanie zrobić w takim czasie. 52 dni i mur był odbudowany. Postawił kamień węgielny pod świątynię. Postawił na tym miejscu, gdzie powinien stać ołtarz. Postawił ołtarz. Zaczęli wielbić Boga w tym miejscu, które Bóg im darował. Byli ludzie, o których można byłoby powiedzieć, że nazywali się człowiek. I to brzmiało dumnie. Nehemiasz powiada. To byli ci, którzy chcieli ze mną razem, oglądając dobrotliwą rękę Boga, wziąć się do dzieła dobrego. Coś wielkiego mamy. Mamy wielkiego Boga. Możemy wstawiać się. Możemy stanąć w wyłomie i modlić się. Możemy stanąć w wyłomie i modlić się o ten zbór, w którym dane jest nam żyć. O tę społeczność, w której funkcjonujemy. Stanąć w wyłomie i modlić się do Boga, aby coś zmienił, aby ten przykór zaczął się zmieniać na otwartą dłoń. Aby nie tylko powiedzieć, co oni tu robią, ale stanąć w wyłomie i modlić się. I stać przed Panem. Z jednego się cieszę, że jednopalczaści są mniejszością. Że tak naprawdę więcej jest tych, którzy wstawiają się, którym zależy, którzy trwają przy Bogu. Kiedy naród izraelski wędrował przez pustynię, minimum 16 razy się zbuntowali w Mojżeszowie. 16 razy byli przeciw niemu. Buntowali się w różnych sytuacjach i w różnych okolicznościach. Mówi psalm o tej całej sytuacji. Przeto byłby ich wygubił, jak zamyślał. Bóg tak powiedział do Mojżesza. Odejdź, a ja się nimi zajmę. Ja się rozprawię z tymi niezadowolonymi. Ale Mojżesz powiedział, gdyby nie Mojżesz, wybraniec jego, który stanął w wyłomie przed nim, aby odwrócić gniew jego tak, aby ich nie wytracił. Są ludzie, którzy nie akceptują takiego sposobu myślenia, takiego bycia człowiekiem. I Boże Słowo, Psalm 106 mówi o tym właśnie. Gdyby nie Mojżesz, ten naród by nie dotarł do końca, ale Bóg użył go i Bóg dał im tę łaskę, że dotarli do Kanaanu. Szukam człowieka, to Boży głos, jaki rozlega się też dzisiaj. To tak naprawdę ten człowiek, którego poszukujemy, musi najpierw zacząć szukać Boga. Był człowiek imieniem Piła i pewnego dnia stanął, powiedział, oto człowiek. Nie umiał nic więcej o Jezusie powiedzieć. Ale w tym haśle, które powiedział, oto człowiek, zamyka się to, co jest prawdą. To była ta najlepsza definicja. Kim jest człowiek? Oto doskonały, prawdziwy człowiek. Samarytanka pobiegła i powiedziała: chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział o moim życiu prawdę. A uzdrowiony powiedział: chodźcie, zobaczcie, człowiek, którego zwą Jezusem, uczynił błoto i pomazał oczy mojej, rzekł: idź do sadzawki Syloe i obmyj się. I przejrzałem. A uczeni powiadali: nigdy jeszcze człowiek tak nie przemawiał, jak ten człowiek mówi. Tak naprawdę to nie Bóg musi mieć latarkę. On jest światłością, Boże Słowo. On jest światłością. Ale to człowiek musi szukać Boga. To tak naprawdę my musimy wziąć latarnię i zacząć szukać. Szukać prawdziwego Boga, pełnego łaski i miłości. A co się stanie, gdy Go poszukiwać będziemy? Gdy weźmiemy tę latarnię i pójdziemy z nią na poszukiwanie Boga. Boga, który jest światłością, który jest miłością. Coś się stanie. Im bliżej tego Boga będziemy, tym przytłucz będzie mniejszy. Tym bardziej będzie otwarta dłoń. Tym bardziej będzie hojna. Tym bardziej będzie gotowa, by podać się drugiemu i przywitać. Tym bardziej będzie gotowa, by błogosławić drugiego człowieka. Będzie gotowa, by go objąć i przytulić. Im bliżej będziemy Boga, tym będzie łatwiej innym o nas powiedzieć: człowiek, którego Bóg stworzył, umiłował i pokochał. Człowiek, któremu Bóg przebaczył. To będzie dłoń, która będzie gotowa wziąć jakiekolwiek narzędzie pracy, jakąkolwiek podjąć służbę, aby być blisko Boga, aby tę bliskość swoją przełożyć na swoje człowiecze życie. Ale gdy Bóg z nami, czy musimy szukać? Ci ludzie są ciągle koło nas. Ludzie, których Bóg kochał w Jezusie Chrystusie. Ten Bóg nie tylko jest światłością, ale ten Bóg powiedział: wy jesteście światłością. I tu jest odpowiedź, gdzie jest ten człowiek, którego Ezechiel nie mógł znaleźć. To ten człowiek, który ma w sobie Boże światło, który ma w swoim sercu Boga. To jeden z najlepszych komplementów, jakie możemy słyszeć. Wy jesteście światłością. Nie musimy tego światła wytwarzać, ale świecić światłem, jakie jest w Jezusie Chrystusie, które jest w nas. Tenże Izajasz powiada: lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. Nad mieszkańcami krain mroku zabłyśnie światłość. I myślę, że to się stało 2000 lat temu. Ta światłość przyszła. Ewangelia Jana rozpoczyna się takim zwrotem, że Jezus jest życiem, a to życie jest światłością. I wszyscy wiemy, że bez światłości żyć nie da się. Jesteśmy blisko Boga, gdy pozwolimy Mu na to, aby to Boże światło oświeciło nasze życie. Jesteśmy gotowi wziąć lampę i szukać drugiego człowieka. Szukać człowieka, który potrzebuje Boga. Pokazać mu Boże światło. Pójść z tym światłem do Niego. Stanąć w wyłomie. W Jego wyłamanym życiu, wykruszonym życiu, wypalonym życiu. Stanąć tam razem z Nim. Modlić się i powiedzieć Mu o Bożej łasce, o Bożej miłości. Potrzebujemy, by ta lampa była nieodzownym elementem naszego życia. To Boże światło. Bez Bożego światła świat będzie tkwił w najgorszej z ciemności, w grzechu. Tak naprawdę świat w tym tkwi. Głębiej niż po uszy. Głębiej niż mu się to wydaje. A Boże Słowo powiada: a konsekwencją tej ciemności jest śmierć. I nie ta fizyczna, ale ta duchowa. Śmierć bez Boga, śmierć w odłączeniu, śmierć w oddaleniu. Śmierć, która nie jest do końca śmiercią i unicestwieniem i zapomnieniem i nic się nie dzieje dalej, wszystko zapada gdzieś, rozpływa się w ciemności. Śmierć kończy tylko nasz etap życia tu, na ziemi. Ale potem zaczyna się wieczność, w której ciągle jesteśmy. I zawsze zadajemy to pytanie sobie wspólnie, ale jaka wieczność? Gdzie wieczność spędzona? Jeśli Jezus nie jest naszą światłością, jeśli nie wzięliśmy Bożego światła do ręki, to mamy ciągle ten problem. Ale Bóg może odsunąć to, co sprawia, że jesteśmy sfrustrowani, w depresji, niezadowoleni, bez chęci do życia, że gdzieś tam wewnętrznie chorujemy. Szukam człowieka, którego światło widać. My nie jesteśmy światłem, ani świecą, ani latarką, którą się zapala w kościele i ona ma robić dobre wrażenie. Tu zawsze dobrze wyglądamy. Tu zawsze przychodzimy przygotowani. Ale On chce, abyśmy poza tym miejscem byli ludźmi, których światło widać. Tysiące chrześcijan może są tylko zapałkami. Niekoniecznie muszą być reflektorami. Niekoniecznie muszą być może nawet tą zwykłą lampą naftową. To już kiedyś mówiłem. Ale jedną wspólną cechę mają te wszystkie urządzenia. Czy to lampa, czy reflektor, czy świeczka, czy zapałka. Świecą. Nie kopcą. Świecą. Jak masz taki gest, zawsze kopcisz. A nie lubimy tlącego się knota. To takie nieprzyjemne. Ten dym taki jest drażniący. Nie mam człowieka, który stanąłby w wyłomie. Ale Jezus powiedział, wy jesteście światłością tego świata. I nie mamy innego wyjścia, jak tym być. Szukam człowieka, który oświetla. To od nas Bóg oczekuje, że stajemy w wyłomie. Stawiamy się za naszymi najbliższymi, poczynając od Bożej duchowej rodziny, a rozszerzając tę naszą służbę, to nasze wstawiennictwo, to stanie w wyłomie, aż po kraj, w którym dane jest nam życie. Ludzie potrzebują oparcia w kimś. Byśmy to oparcie znaleźli. My je mamy w Jezusie Chrystusie. To On oświecił naszą drogę. To On sprawił, że nie idziemy w jakiejś ciemności. To On sprawił, że te kręte ścieżki tego świata są nam widoczne. Nie musimy iść w ciemności. Zachęcił nas, byśmy poszli Jego drogą. I On tam na niej ustawił tak wiele wspaniałych reflektorów, które oświetlają każdy odcinek naszej drogi. Możemy być ludźmi, którzy stają w wyłomie, którzy będą użyteczni i używani przez Pana. Nie będziemy należeć do tej grupy, która stała i przyglądała się, co też Nechemiasz chce zrobić, co ten Nechemiasz za dzieło chce wykonać. Chcemy być wśród tych ludzi, których Bóg poszukuje, aby ostrzegali. Bo światło ostrzega, jest środkiem i nośnikiem informacji. Kiedy jedziesz drogą i zapali się czerwone światło, wiesz, że nie masz tam prawa przejechać. Bo jeśli to zrobisz, grozi ci śmierć. Bo jeśli przejedziesz skrzyżowanie na czerwonym świetle, to jest 99,9 pewności, że dojdzie do wypadku. Tej jednej setnej czasami się udaje. Takich szaleńców też można spotkać. Wy jesteście światłością. Jesteście nośnikami Bożego ostrzeżenia. Nie możemy milczeć, gdy ludzie brną w grzech, gdy żyją niewłaściwie, gdy się niestosownie zachowują, A my powiemy, to nas nic nie obchodzi. Ale jeśli wszyscy będą milczeć, ten kraj, ten naród zginie. Bo jeśli my będziemy milczeć, to kolejny raz nie powiemy im, że Bóg ich kocha. Że Bóg ma zbawienie, że Bóg ich może zmienić, ich sposób zachowania, ich sposób postępowania. Nie może się ukryć miasto położone na górze. To druga część tego wersetu, który mówi, wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Jak się ukryjesz, to już nie jesteś chrześcijaninem. To jesteś meduzą. To jesteś kameleonem. Ta latarka, o której wam wspomniałem na początku, której mieliście uruchomić wyobraźnię, bardzo często też była używana na placu budowy. I on się gdzieś wiesza, na ulicach jeszcze czasami można takie spotkać, chociaż mamy nowoczesną technikę, to ja spotykam jeszcze czasami przy robotach drogowych, taką lampę naftową zawieszają na tym drążku, takim na czerwono-białe pasy pomalowanym, by w nocy ostrzegała, że tam jest jakiś wykop. Jezus chce, aby te lampy też zapalone znalazły się na placu budowy. A naszym placem budowy jest nasze życie. Życie tego kościoła, tego zboru i nasze wspólne życie. To nasz plac budowy, naszego duchowego życia. Głosić Chrystusa i Boga wśród nas, który jest nam bliski, który zbawia. To ta budowa, gdzie uczymy się budować społeczność z Bogiem. Kościół nie jest powołany, by moralizować i tak pokazywać palcem. Ale jest po to, by poszukiwać człowieka, który gdzieś swą lampę zgubił. Miej lampę, miej bańkę z oliwą. Bądź zajęty. Bądź tym, który wziął swą lampę i buduje swoje życie z Bogiem, w Bogu, z innymi razem, w społeczności. Poszukuj drugiego człowieka, aby być bardzo blisko z Jezusem, aby być po bratersku z sobą. Być może, że wybrałem dziś bardzo długą i okrężną drogę, by dotrzeć do celu. Stań w wyłowie, bo Bóg ciebie potrzebuje. Pozwól, by uwolnił cię od tego przykurczu, bo otworzył twoją dłoń. Ona była gotowa podać siebie drugiemu, błogosławić, przytulić, ogarnąć. Miej otwartą dłoń do służby, jakiejkolwiek służby. Nie tylko służba kaznodziei, bo w tym miejscu jest służbą. Każda. Boże Słowo powiada, kubek zimnej wody to służba, która znajduje u Boga odpowiedź. A gdy już to wszystko wykonacie, co Boże Słowo powiada? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy. Stanęliśmy w wyłomie. To, co z naszej strony mogliśmy zrobić. Staniemy przed Bogiem, będziemy musieli odpowiedzieć, zrobiliśmy lub nie. Stań w wyłomie. Walcz i boj. Buduj i zachęcaj. Miej dobre zdanie i wiele światła. Weź swoją lampę. Nie musisz się silić na to, by być ciemnością. Tej jest w nadmiarze. I zadaję sobie pytanie, czy rzeczywiście Bóg nie ma człowieka, a ty nie ma człowieka.